Mamy ostatnią niedzielę Adwentu, no i właśnie w tą ostatnią niedzielę przed świętami chciałbym zakończyć naszą adwentową serię kazań. Bo nie wiem, czy zdążyliście się zorientować, ale jest w tym pewien logiczny sens, jeśli chodzi o kazania, które pojawiały się w ostatnich tygodniach. Bo dwa tygodnie temu pastor Jan, nasz pastor, głosił o tym, jak świat wyglądał przed nadejściem Chrystusa. Jaki mrok panował wokół, zwłaszcza ten mrok duchowy, ale też mrok moralny, kiedy ludzie nie wiedzieli, w jaką stronę podążać, więc każdy szedł za własnym głosem, za głosem własnego serca. Ale tydzień temu brat Janusz przyniósł nam dobrą nowinę o tym, że światłość świata przyszła na ten świat. Oczywiście miał tu na myśli Pana Jezusa Chrystusa i ten świat pogrążony w mroku został przez Niego rozświetlony w ramach Jego pierwszego przejścia, które no właśnie już za parę dni będziemy świętować, oczekując drugiego Jego przejścia. Dziś z kolei przyszło mi mówić o praktycznych skutkach Bożego wcielenia. Co to realnie zmienia w naszym życiu, że światłość świata zawitała na ten świat, ale nie tylko na ten świat, ale również do naszych serc? Co to znaczy żyć w światłości? Bo żyć w Nim to właśnie żyć w światłości. I myślę, że nie ma lepszego miejsca, żeby zacząć zgłębiać przynajmniej ten bardzo szeroki temat, na który moglibyśmy poświęcić wręcz całą serię kolejną kazań, od pierwszego listu Jana, dokładniej mówiąc od początku tego listu, który myślę, że jest takim listem po brzegi wypełnionym miłością. Słynny Augustyn z Hippony wygłosił kiedyś taki cykl kazań właśnie w oparciu o ten list, o pierwszy list Jana i powiedział o tej księdze tak, posłuchajmy. List ten podkreśla przede wszystkim miłość. O niczym innym prawie nie mówi, tylko o miłości. Stąd każdy zdolny do słuchania będzie słuchał z radością. O miłości lubimy słuchać i mam nadzieję, że również was to dotyczy, bracia i siostry. Następnie Augustyn pokazuje, w jaki sposób ten list może działać dwojako na słuchaczy. To znaczy może działać na słuchaczy na dwa sposoby. Zależnie od takiego stanu duchowego, w jakim słuchacze się znajdują. Tutaj możecie pomyśleć, z którym stanem się bardziej utożsamiacie. Bo z jednej strony, jeśli ktoś jeszcze nie do końca potrafi kochać innych, jeszcze gdzieś nie domaga, jeśli chodzi o miłość dla innych, może znajduje w sobie jakieś pokłady egoizmu, to ten list jest w stanie rozpalić tą osobę trochę tak, jak ogień podpala stos gałązek. Jest w stanie rozpalić tą miłość w sercu tej osoby. Tak Bóg może używać tego listu. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś już potrafi kochać innych, może nie domaga w innych rzeczach, ale akurat w miłości jest całkiem niezły, to tutaj ten list może działać jak oliwa dolewana do ognia. Jeszcze bardziej wzmocnić ten żar miłości, który płonie w naszych sercach. Także, gdybym miał sprowadzić całe moje kazanie do jednego tylko zdania, to brzmiałoby ono tak. Życie w światłości to życie w miłości. Kochając innych tak, jak kocha sam Chrystus. I tutaj moglibyśmy zakończyć, rozejść się do domu, ale no łatwo powiedzieć, ale dużo trudniej wykonać. I to mówię z doświadczenia i myślę, że również się pod tym podpiszecie, bo miłość nie rodzi się w nas od tak, na pstryknięcie palcem, po prostu. Niespodziewanie. Wiadomo, zakochanie może się w nas w ten sposób pojawić, ale miłość, która jest trwała, miłość, która jest rozumiana w taki chrześcijański, głęboki sposób, no wymaga często pracy. Często jest to trudny proces, kiedy ona się w nas kształtuje. I dlatego wraz ze świętym Janem wsłuchamy się w Boże Słowo, które, jak też wspomniałem w swojej modlitwie, jest żywe i skuteczne, jak wierzymy, i jest w stanie stworzyć nam w nas tą niegasnącą miłość. Dlatego już bez zbędnego przedłużania otwórzmy proszę nasze Biblię na pierwszym liście Jana i przeczytamy sobie pierwsze cztery wersety rozdziału pierwszego. Początek pierwszego listu Jana. To, co było od początku, co usłyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, a co dotyczy słowa życia, bo życie zostało objawione i widzieliśmy je i świadczymy o nim i głosimy wam życie wieczne, które było zwrócone ku Ojcu, a nam zostało objawione. To, co widzieliśmy i usłyszeliśmy, głosimy również wam, abyście i wy trwali we wspólnocie z nami. My zaś trwamy we wspólnocie z Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. A piszemy to, aby nasza radość była pełna. Czy te słowa może kojarzą nam się z jakimś innym fragmentem Biblii, łudząco podobnym właśnie do tego tekstu? Tak gdzieś słyszę takie pomyłki, że chyba coś o Ewangelii Jana ktoś tu wspomina i myślę, że słusznie. Tak, to chodzi też o prolog Ewangelii Jana, który wygląda bardzo podobnie. Jeśli nie pamiętamy, to tylko przytoczę pierwsze wersety. Na początku było Słowo, a Słowo było zwrócone ku Bogu i Bogiem było Słowo. Ono było na początku zwrócone ku Bogu. Także mamy tu do czynienia z tym samym autorem i autor ten przedstawia się nam jako naoczny świadek, no właśnie, słowa. Ale nie jakiegoś tam słowa w sensie przekazu, pewnego przesłania, ale tego słowa wcielonego, jako najbliższy świadek, najbliższy uczeń słowa wcielonego, tego, które stało się ciałem, oczywiście samego naszego Pana Jezusa Chrystusa. I mówi to wszystko wypowiadając się niejako w imieniu reszty apostołów. My go słyszeliśmy, my go widzieliśmy na własne oczy, patrzyliśmy na niego, dotykały go nasze ręce. On naprawdę istniał i istnieje. On jest prawdziwym człowiekiem, prawdziwym Bogiem. Byliśmy w stanie z nim rozmawiać, jeść z nim, przebywać z nim, tak jak z wami. I dzięki tym stwierdzeniom no, mamy podstawę do tego, żeby uważać, że naszego autora możemy utożsamić z Janem Apostołem, jednym z 12, który chodził z Jezusem. I przy okazji, tutaj warto też zauważyć w kontekście powstania naszego listu, że celem tego listu jest ostrzeżenie tej wspólnoty janowej, tej społeczności chrześcijańskiej przed różnego rodzaju heretykami. I dokładniej mówiąc, to Jan przestrzega tutaj swoich adresatów przed tak zwanymi gnostykami. Gnostycy uważali się za takich chrześcijan wyjątkowych. Co to nie oni? Czego oni nie potrafią? Do jakiej tajemnej wiedzy oni nie mają dostępu? Do tego są w stanie, oczywiście tak uważali oni, prowadzić bezgrzeszne życie, nigdy nie popełniać grzechu. I autorowi tutaj zależy na tym, aby skonfrontować się z tym nauczaniem, żeby przekonać wierzących, że może lepiej jest słuchać naocznych świadków Pana Jezusa, którzy rzeczywiście z Nim rozmawiali, widzieli Go, byli w stanie poświadczyć to, o czym mówią, a nie no właśnie z tymi fałszywymi nauczycielami. Lepiej jest ufać tym, którzy widzieli Jezusa twarzą w twarz, a nie tym, którzy chełpią się, co to oni tak naprawdę nie wiedzą, że ktoś im coś na ucho powiedział. Ale to taka uwaga na marginesie, abyśmy rozumieli kontekst tego listu. A jak tutaj jest określony Pan Jezus? Jak jest tutaj Chrystus nazwany? Przede wszystkim zostaje określony, tak jak w Ewangelii zresztą, jako Słowo. Ale to nie wszystko. Tutaj jeszcze pada takie bardzo wdzięczne określenie Słowo życia. A nawet w drugim wersecie samo życie. Bo życie zostało objawione i widzieliśmy je i świadczymy o nim i głosimy wam życie wieczne, które było zwrócone ku Ojcu, a nam zostało objawione. I tutaj mam do nas wszystkich pytanie. Bracie, siostro, jak często my myślimy sobie, że życie wieczne to jest takie coś, co Pan Jezus nam daje? No myślę, że dość często, nawet zbyt często, bo my błędnie zakładamy, że można oddzielić naszego darczyńcę od jego daru, jakby to były dwie zupełnie różne rzeczy. Wyobrażamy sobie to trochę tak, że przychodzi do naszego życia niespodziewanie Zbawiciel, wręcza nam taki prezent świąteczny, który nazywa się życie wieczne, no i potem Pan Jezus sobie odchodzi na bok i przygląda się, jak my go rozpakowujemy i jak sobie ładnie żyjemy bez niego, ale z tym prezentem, jakim jest życie wieczne. Tylko, że to jest zupełnie nie tak, bo on nie tylko daje nam życie, on jest życiem wiecznym, on jest tym życiem. Czy kiedyś myślałeś, czy myślałaś o tym w ten sposób? Myślę, że to zupełnie odwraca perspektywę i pogłębia nasze spojrzenie na tę sprawę. W ten sposób można też powiedzieć Ewangelię na podstawie tego tekstu, bo Bóg Biblii ukazuje się nam w całym Piśmie jako Bóg żywy, Bóg żyjący. To jest bardzo częste określenie Boga na kartach Pisma Świętego. I ten odwiecznie żyjący Bóg, nieśmiertelny, tętniący nieskończonym życiem, On chce podzielić się z nami swoim życiem. Chce wylać to swoje życie na stworzenie, żeby stworzenie, w tym my, ludzie, też mogli uczestniczyć w Jego życiu, które nigdy się nie kończy, które jest piękne, wspaniałe i może zagwarantować szczęście. Ale niestety nie jesteśmy w stanie współdzielić z Nim tego życia, bo nas, przez nasz grzech, nasz upadek, nasz bunt wybraliśmy coś innego. Nam spodobały się błyskotki tego świata, spodobały nam się te rzeczy, które nasze pasje, nasze pożądliwości wybierają, ale tak naprawdę za nimi kryje się tylko rozkład, śmierć, skończoność. Poza Bogiem nie ma życia, ale my wybraliśmy jednak życie bez Niego. Byliśmy zgubieni, nie byliśmy w stanie przyjąć tego życia, które On chce nam dać. Ale kochający Bóg postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, postanowił wziąć inicjatywę i postanowił zaradzić temu problemowi. Jak? Tę opowieść można przedstawić na różne sposoby. Często mówimy o krzyżu i słusznie mówimy jak najbardziej, ale można ująć też to tak. Kochający Bóg postanowił zbudować most pomiędzy nami, grzesznymi ludźmi, a sobą samym. Most, który będzie w stanie pokonać tę wielką przepaść, która nas dzieli. A dokładniej mówiąc, sam stał się tym mostem. W Chrystusie Bóg stał się człowiekiem. Stał się właśnie tym mostem, który zawisł nad przepaścią pomiędzy nieskończonym Bogiem, a skończoną i grzeszną ludzkością. I w ten sposób nowe życie, życie, które jest w Chrystusie, życie, którym jest Chrystus, jest dla nas znów dostępne. W Nim, w Bogu i człowieku, w jednej osobie. Bóg stał się człowiekiem, żeby przynieść ludziom, w tym nam, nowe życie. I teraz, kiedy mówię o nowym życiu, to możemy sobie wyobrażać jakiś taki chrześcijański lifestyle, nie? Że chodzimy do kościoła, modlimy się, czytamy Biblię, uśmiechamy się do braci i sióstr, no i to o to chodzi, to jest to nowe życie. No nie, to nie jest tylko to, to jest coś znacznie większego, to jest pewna ponadnaturalna rzeczywistość, która jakościowo, nie tylko ilościowo, ale jakościowo różni się od wszystkiego, co znamy. Jest to życie nie z tego świata, inaczej mówiąc. I myślę, że pięknie opisał to, jak zresztą wszystko pięknie opisał, C.S. Lewis, autor opowieści znani. On w swojej książce Chrześcijaństwo po prostu, którą wszystkim niezmiennie zawsze na prawie każdym kazaniu polecam, kazał wyobrazić nam sobie wszystkich ludzi jako ołowiane żołnierzyki. Możecie wyobrazić sobie, że każdy z nas tutaj, jak siedzimy w tym, wy jesteście takimi ołowianymi żołnierzykami, jakimiś kiedyś bawiły się dzieci, przynajmniej w czasach Lewisa. Teraz mają chyba jakieś ciekawsze zabawki. I zaczynając od tego obrazu, C.S. Lewis każe nam wyobrazić sobie, że te żołnierzyki mają przypominać ludzi, prawda? Jak taki żołnierzyk jest wykonany bardzo dobrze, właściwą techniką, z właściwych materiałów, no to będzie łudząco przypominał prawdziwego człowieka, ale nie będzie w nim życia. Tak naprawdę nie będzie to prawdziwy człowiek. I teraz, żeby tchnąć życie w tego żołnierzyka, Bóg postanowił stać się jednym z nich. Postanowił stać się takim samym ołowianym żołnierzykiem jak inni. I następnie ożył, kiedy zmartwychwstał, został wypełniony życiem i chce zarazić życiem wszystkie te inne żołnierzyki, z którymi przebywa na ziemi, które są w stanie dotknąć go i z wiarą przyjąć to życie, które jest w nim. Czyli mamy taki obraz, gdzie mamy Chrystusa, który staje się ołowianym żołnierzykiem, następnie ożywa, staje się prawdziwym człowiekiem i dzięki temu inne ołowiane żołnierzyki również zyskują życie, stają się prawdziwe. I posłuchajmy, jak C.S. Lewis pięknie to ujmuje. W Chrystusie zmartwychwstał człowiek, nie tylko Bóg, w tym cała rzecz. Po raz pierwszy ujrzeliśmy prawdziwego człowieka. Jeden ołowiany żołnierzyk ze szczerego ołowiu, jak cała reszta z nas, w pełni olśniewająco ożył. Nie musimy już własnym wysiłkiem wspinać się na wyżyny duchowego życia. Życie duchowe samo zstąpiło do ludzkości. Jeśli tylko otworzymy się bez reszty na jedynego człowieka, w którym to życie było w pełni obecne, człowieka, który był Bogiem, a zarazem prawdziwym człowiekiem, wówczas On sam uczyni to w nas i dla nas. No właśnie, dla nas ludzi nie ma innego życia, jak tylko to, które jest dostępne w Chrystusie, przez Chrystusa i ze względu na Chrystusa. To jest to życie, którym jest On sam. No i co więcej, tu nie da się opisać tej rzeczywistości w pełni, nie da się znaleźć właściwych słów, które w pełni oddawałyby istotę rzeczy, ale mamy do czynienia z życiem, które jest nie z tego świata, ekscytującą tajemnicą, która przychodzi z góry po to, żeby nie tyle ją zrozumieć, ale żeby ją przyjąć, żeby naprawdę żyć nią w praktyce. To jest coś, co jest w stanie przemienić wszystko, czym jesteś. Nadać ci nową tożsamość, odmienić każdy dzień twojego życia. Przemienić ciebie, który jesteś ołowianym żołnierzykiem, w kogoś prawdziwego, kogoś autentycznego, kogoś, kto w końcu będzie żył naprawdę. Pytanie tylko, czy tego chcemy? Czy naprawdę chcemy sięgnąć do źródła? Źródła życia. Także tutaj stwórzmy taką metaforę, która będzie nam towarzyszyła przez resztę kazania, kiedy będziemy sięgać do kolejnych fragmentów. Jeśli gdziekolwiek jest źródło życia chrześcijańskiego, wiecie, to miejsce, z którego bije woda, z którego zaczyna płynąć rzeka czy strumień, które nawadnia całe nasze chrześcijaństwo, to myślę, że właśnie tutaj. Myślę, że to źródło życia płynie z boku wcielonego Boga. Z boku wcielonego Boga. To jest to miejsce, gdzie ta głęboka teologia, czasami, która nam się wydaje taka niepraktyczna, właśnie tutaj przeobraża się w życiodajną praktykę. To tutaj ona staje się na wskroś życiowa. No i to jest właśnie sedno tych świąt. Sedno świąt, na które czekamy, ale jeszcze bardziej czekamy na Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie w perspektywie wcielenia, w perspektywie Boga stającego się człowiekiem, będziemy patrzeć na kolejne fragmenty z tego tekstu, który będziemy zgłębiać. Myślę, że ukazując w tych fragmentach życie, którym jest Chrystus, będziemy w stanie zrozumieć, jak to życie jest w stanie przemienić nasze wnętrze, ale też naszą pobożność i wszystkie nasze relacje. Przeczytajmy sobie werset 5, który można uznać za swego rodzaju bramę do dalszej części tekstu. Nowina zaś, którą od niego usłyszeliśmy i wam głosimy, jest taka. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Tutaj warto powiedzieć, że niektórzy chrześcijanie, może też wam zdarzało się słyszeć, powtarzają takie słowa. Bóg jest dobry cały czas i cały czas Bóg jest dobry. To jest takie powiedzenie, mam wrażenie, gdzieś z Ameryki zaczerpnięte, bardzo ładne swoją drogą i często przeze mnie gdzieś słyszane, ale no właśnie, zarówno to powiedzenie, jak i też te słowa, które przeczytaliśmy, a które święty Jan zapisał, one mogą stać się dla nas zarówno dobrą, jak i też złą nowiną. Wszystko zależy od tego, kto tej nowiny słucha. To prawda, Bóg jest światłością, to niezaprzeczalne, jest nawet doskonałą światłością. Ale problem polega na tym, że my światłością nie jesteśmy. Jako grzesznicy żyjemy w ciemności. Jeśli pozostaniemy w tym stanie, jeśli rzeczywiście pozostaniemy w naszym grzechu, w naszej ciemności, to konsekwencje są jasne i są straszne. Nie ma dla nas miejsca u Jego boku. Nie ma dla ciemności miejsca u boku światłości, bo przecież w nim nie ma żadnej ciemności. Ciemność nie jest w stanie znieść światłości, a światłość nie znosi w ciemności, więc bez Chrystusa bylibyśmy skazani na życie poza Bogiem. Więc jeśli pragniemy pozostać w ciemności, jeśli unikamy relacji z Chrystusem, jeśli gardzimy Jego życiem, no to wtedy te słowa są dla nas złą nowiną. Są ostrzeżeniem, sądem, napomnieniem. Ale z drugiej strony, jeśli chcemy żyć w światłości, jeśli chcemy trwać w jedności z Jezusem, jeśli tęsknimy za Jego życiem każdego dnia, to wtedy te słowa są dla nas wspaniałą, piękną, dobrą nowiną. Są zapewnieniem, zachętą, zaproszeniem do Jego życia. Także tak jak mówiłem, ten werset to brama. Tak możemy go sobie wyobrazić. Brama, przed którą stoimy zarówno ty, jak i ja. I musimy odpowiedzieć sobie na jedno ważne pytanie. W której z tych grup się znajduje? A jeśli jeszcze nie wiemy, to w której z tych grup chciałabym się znaleźć? Tutaj pozwólcie, że znów przytoczę Augustyna, który pięknie oddaje istotę sprawy i prowokuje nas właśnie do zastanowienia się nad sobą. I on ten fragment o światłości, o Bogu jako światłości, mówi, opisuje w taki sposób. Nie, ta światłość cię nie zawstydzi, chrześcijaninie, jeśli, gdy ci okaże twoją brzydkość, nabierzesz wstrętu do swej brzydoty, ażeby u niej zaczerpnąć piękności. O tym właśnie chce nas autor pouczyć. Czyli jeśli nabierzemy wstrętu do własnego grzechu, Bóg jest w stanie podzielić z nami się swoim pięknem, swoim dobrem, swoją prawdą i nas przemienić. Pytanie tylko, czy tego rzeczywiście chcemy. Ale właśnie, żeby widzieć oko potrzebuje światła i myślę, że jest to prawdą również co do naszych oczu duchowych. One potrzebują Bożego światła, żeby dostrzec tą brzydotę, która gdzieś kryje się na dnie naszych serc. Dlatego przeczytajmy dalszą część tekstu, żeby zobaczyć, w jaki sposób światło może wpaść do naszego wnętrza. W jaki sposób możemy zobaczyć ten brud, który w nas tkwi. Przeczytajmy od wersetu 6. Jeśli mówimy, że trwamy we wspólnocie z Nim, a chodzimy w ciemności, to kłamiemy i nie postępujemy w prawdzie. Jeśli natomiast chodzimy w światłości, podobnie jak On jest w światłości, to trwamy we wspólnocie z sobą, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg, który jest wierny i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego słowa. Dzieci moje, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Gdyby jednak ktoś zgrzeszył, mamy orędownika przed Ojcem, sprawiedliwego, Jezusa Chrystusa. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Pewien kaznodzieja, znany jako Cezary z Ars, powiedział taką pewną mądrą sentencję, że nieświadomość własnego grzechu jest najgorszym rodzajem grzechu. Nieświadomość własnego grzechu jest najgorszym rodzajem grzechu i myślę, że dużo w tym prawdy. Myślę, że miał rację. I tym, co jest szczególnie tragiczne, zwłaszcza w kontekście naszego tekstu i kontekstu naszego życia, to fakt, że jeśli sami się oszukujemy co do tego, czy jesteśmy grzeszni i żyjemy w ciemności, jak on to opisuje, to my uniemożliwiamy w ten sposób temu Jezusowemu życiu, które wytryska z źródła, płynąć w nas. To Jezusowe życie znajduje w nas tamę, nie dosięga nas, nie dopływa do serca, nie przemienia nas. Blokujemy mu dostęp do nas samych, do tego, co decyduje w nas o wszystkich pragnieniach, decyzjach, co jest w centrum kontrolnym naszego życia, że tak to ujmę technologicznie. Czyli to Jezusowe życie natrafia w nas na tamę, jeśli sami siebie oszukujemy co do naszego grzechu. I tą tamą jest oczywiście ten nasz grzech, nasz bunt wobec Boga. Ukrywany, czasami wypierany, niewyznany. A zdarza się i nawet gorzej, że czasami ten grzech lubimy. A jeszcze gorzej, czasami nawet go kochamy, kiedy nikt nie widzi. Cieszymy się nim, rozkoszujemy się naszym grzechem, kiedy nikt nie patrzy. I tak potrafi być nawet latami. I też nie oszukujmy się, nawet chrześcijanom się zdarza coś takiego. Mówimy, że trwamy we wspólnocie z nim, a chodzimy w ciemności. Uśmiechamy się z rozmachem, chodzimy z Biblią pod pachą, pobożnie mrużymy oczy, kiedy trzeba się modlić. I co z tego? Często to są maski. I maski, których mamy mnóstwo przygotowanych na różne okazje. I chowamy się za tymi maskami. Chowamy za tymi maskami też różne nasze małe sekrety, co do których nie chcielibyśmy, żeby ktoś się może o tym dowiedział. I co smutniejsze, czasami święta są takim czasem, kiedy w różnych rodzinach ten festiwal udawania jeszcze bardziej się intensyfikuje, nabiera na intensywności, kiedy wszyscy czują presję, żeby dobrze wypaść przed zborem, dobrze wypaść przed rodziną i też przed samym sobą zachować twarz. I wtedy sami siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli nie konfrontujemy się z sobą, jeśli rzeczywiście nie konfrontujemy się z Bogiem, w Jego majestacie. Ale Boże Słowo wzywa nas, każdego z nas, ciebie i mnie, do czegoś zupełnie innego. Bo to Chrystusowe życie, które jest nam dane, ono nie chce przedzierać się do nas przez 7 masek, które sobie przygotowaliśmy. Na każdy dzień tygodnia będziemy udawać kogoś innego. W pracy, w domu, w szkole, na studiach, w kościele, czy gdziekolwiek jeszcze się udajemy. To Chrystusowe życie chce, żebyśmy otworzyli Mu nasze serca sami. Żebyśmy otworzyli nasze serca na oścież i przyjęli je. Nawet jeśli to będzie oznaczało przyznanie się do wielu smutnych rzeczy, do tego, że będziemy zawstydzeni. Ale to jest cena, którą warto zapłacić, żeby żyć z Bogiem, żeby życie Jego nas wypełniło. I dopiero wtedy zaczyna nas dotyczyć ta obietnica, którą mamy w wersecie 9. Piękna i wspaniała obietnica. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Odpuści nam grzechy, oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Nie tylko może odpuści, najprawdopodobniej oczyści, ale po prostu odpuści, oczyści na pewno, z pewnością, jeśli tylko przyjdziemy do Niego. Bo Twój orędownik, Twój Zbawiciel, Jezus Chrystus, wstawia się za Tobą przed Ojcem. I jeśli oddał za Ciebie swoje życie, no to przecież na pewno zostanie wysłuchany. Przyjdź więc do Niego, złóż na Niego swój ciężar, powiesz Mu wszystko, nie ukrywaj przed Nim niczego, nie ukrywaj niczego przed Twoimi bliskimi i On na pewno odpowie na Twoją modlitwę. To życie, które płynie z boku wcielonego Boga, będzie w stanie do Ciebie dopłynąć, wypełnić Cię, zacząć w Tobie działać. Ale to jest ten pierwszy niezbędny krok, który sprawia, że ten strumień Bożego światła, Bożego życia jest w stanie dopiero małymi kroplami sączyć się do naszego serca. Ale to jest krok, którego nie da się ominąć. To jest coś, od czego trzeba zacząć. Ale już sobie za chwilę poszerzymy ten nasz strumień, zobaczymy, jak płynie dalej, jak jest w stanie dokonywać w nas jeszcze wspanialszych rzeczy. Przeczytajmy z rozdziału 2, wersety od 3 do 6. Idziemy za naszym strumieniem. Potem poznajemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Ten, kto mówi znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. W tym jednak, kto zachowuje Jego słowo, miłość Boga naprawdę jest doskonała. Potem poznajemy, że w Nim jesteśmy. Ten, kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak, jak On postępował. Wcześniej mówiłem wam bardziej o takim negatywnym aspekcie całej sprawy, czyli żeby oczyścić drogę temu Chrystusowemu życiu, aby mogło wpłynąć do naszego serca, aby mogło przemienić nasze wnętrze. Teraz skupimy się na bardziej pozytywnym aspekcie, czyli żeby zobaczyć to Chrystusowe życie w akcji. Co jest ono w stanie zdziałać w naszym życiu? Życie w światłości polega również na zachowywaniu wszystkich tych przykazań, wszystkich rzeczy, które światłość świata nam powierzyła. Innymi słowy, na trzymaniu się przykazań, które sam Pan Jezus nam dał jako Bożemu ludowi. I właśnie wtedy, kiedy trzymamy się Bożych przykazań, to poznajemy, że w Nim jesteśmy, pisze Jan. To właśnie w posłuszeństwie okazuje się tak naprawdę, czy Boża miłość rzeczywiście jest w nas doskonała, czy jest pełna, czy osiągnęła swój cel w naszym życiu. Ale tu moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy w takim razie w życiu chrześcijańskim chodzi o to, żeby narzucić sobie jakieś nowe prawo, tylko tym razem takie chrześcijańskie prawo, jakiś nowy zestaw zasad, którego trzeba się trzymać skrupulatnie, wypełniać, odhaczać to wszystko w okienkach, wiecie, w takich krateczkach, że okej, to wypełniłem, tutaj nie zaniedbałem, okej, jest ze mną w miarę dobrze. Tak robili faryzeusze, moi drodzy. Nie o to chodzi. Nie na tym polega życie chrześcijańskie. Zwróćmy uwagę na język, jaki autor stosuje tutaj w tym tekście. On mówi o języku uczestnictwa w Chrystusie, bycia w Nim. To nie są metafory, to jest duchowa rzeczywistość. Tu chodzi o trwanie w Nim i postępowanie wobec tego, tak jak On postępował. Nie przez takie naśladowanie Go na zasadzie udawania i tutaj odwzorowywania tego, czym On był, ale poprzez to, że jeśli współdzielę z Nim życie, to naturalnie będę postępował tak jak On. I to nie ma nic wspólnego z jakimś takim legalistycznym trzymaniem się zewnętrznego kodeksu, jakiegoś zbioru zasad. To jest naśladowanie żywej osoby, która żyje wewnątrz nas i wobec tego naturalnie jest w stanie działać w nas i przez nas. Życie Chrystusowe płynie w nas nie dlatego, że zachowujemy Jego przykazania. Jest dokładnie odwrotnie. Zachowujemy przykazania Chrystusa, dlatego że płynie w nas Jego życie. I mam nadzieję, że rozumiecie różnicę. Jest dokładnie odwrotnie. Nie jest tak, że trzymamy się przykazań, no i właśnie dlatego płynie w nas życie, zapewniamy sobie płynięcie Jego życia w nas. Ale odwrotnie, dlatego że Chrystus nas wypełnia, Chrystus w nas żyje, z natury przychodzi, nawet z łatwością niekiedy, przychodzi nam wypełnianie Jego przykazań. Jego brzemię wydaje nam się lekkie i słodkie. Jest zupełnie innego rodzaju życie. I bardzo podobną myśl, jak sądzę, Jan przekazał nam w swojej Ewangelii. Mamy tam taki piękny obraz w 15 rozdziale, gdzie Pan Jezus porównuje siebie do krzewu winogrona, a swoich uczniów porównuje do gałązek tego krzewu, które są z nim zjednoczone. Posłuchajmy. Jezus mówi, trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Tak jak latorośl nie może przynieść owocu sama z siebie, jeśli nie pozostanie w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie nie będziecie trwać. Ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. Przyjacielu, a jak jest z tobą? Czy bycie chrześcijaninem to jest dla ciebie taka nudna męczarnia, w której ciągle trzeba naśladować tego Pana Jezusa, ale to w ogóle nie sprawia mi radości? A może to jest coś niewymuszonego, coś, co cię zachwyca, coś, co naturalnie nadaje bieg twojemu życiu, nadaje bieg twojej codzienności, co nie tylko musisz robić, ale coś, co chcesz robić, co pragniesz robić całym sobą? To jest ważne pytanie, bo sprowadza właśnie te wielkie, trudne i czasami zawiłe zagadnienia teologii do naszego życia, do naszej praktyki. Sprowadza to na ziemię. No właśnie, tak jak Bóg zszedł na ziemię. Ten wcielony Bóg jest źródłem naszego życia. Właśnie dzięki przyznaniu się do naszych grzechów nie oszukujemy się, nie stawiamy temu strumieniowi Bożego życia żadnych przeszkód. Teraz z kolei, kiedy chcemy dobrowolnie trzymać się Jego przykazań, wtedy poszerzamy ten strumień, pozwalamy, żeby ten strumień Bożego życia płynął jeszcze szerzej. I zaraz wkrótce zobaczymy, gdzie ten strumień dopływa, gdzie ten strumień znajduje swoje ujście. I możemy poczuć się zaskoczeni, do czego, do jakiego oceanu dopływa nasza rzeka. A tego dowiemy się z wersetów od 7 do 11, z ostatniej części naszego tekstu. Umiłowani, nie piszę wam nowego przykazania, ale przykazanie dawne, które mieliście od początku. Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście. A jednak piszę wam nowe przykazanie, które jest prawdziwe w nim i w nas, bo ciemność przemija i ukazuje się już prawdziwa światłość. Ten, kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swojego brata, nadal jest w ciemności. Ten, kto miłuje swojego brata, pozostaje w światłości i nie ma w nim zgorszenia. Ten zaś, kto nienawidzi swojego brata, jest w ciemności i w niej postępuje i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Jan tutaj brzmi tak dość zagadkowo, przyznacie. No bo czym jest to nowe przykazanie, które jest jednocześnie dawnym przykazaniem? No brzmi tak paradoksalnie, trzeba przyznać. Odpowiedź znajdujemy w 13 rozdziale Ewangelii Jana. I jak tylko przeczytamy ten fragment, to myślę, że będzie to już dla was bardzo jasne. Chrystus zwraca się tam do swoich uczniów i mówi tak. Nowe przykazanie, właśnie nowe przykazanie, wam daję, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie jedni drugich. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Także sprawa jest prosta. To nowe przykazanie, o którym tu mowa, to jest po prostu przykazanie miłości. I kiedy Jezus wypowiada te słowa, to rzeczywiście to przykazanie jest naprawdę nowe i swojej nowości nabiera na mocy faktu, że od teraz miłość, którą mają się wydarzyć nawzajem uczniowie, ona ma być bezgraniczna. Dlatego, że Jezus umiłował swoich uczniów również bezgranicznie. Oddał za nich swoje życie, oddał wszystko, co miał. I dlatego podobnie my mamy kochać innych właśnie miłością wymagającą nawet największego poświęcenia. Ale z perspektywy wspólnoty janowej, tej, do której Jan pisał, która no już od kilku dekad była wspólnotą chrześcijańską, no to przykazanie miłości jawi się troszeczkę jako takie dawne przykazanie. Już jakiś czas temu Pan Jezus przyszedł na świat i przekazał nam to przykazanie. To jest to przykazanie, które wierzący mieli od początku, które jest fundamentem Kościoła. I oni je znają, praktykują, ale wciąż potrzebują, żeby było im przypominane. I my też tego potrzebujemy. No i to jest rozwiązanie naszego problemu, tego starego, nowego, starego przykazania, o którym tu czytamy. Nie ma życia w światłości bez kochania drugiego człowieka, a zwłaszcza bez kochania swojego brata i swojej siostry w Chrystusie. Bo to właśnie w tej miłości, w miłości chrystusowe życie osiąga swoją pełnię, swój cel, swoje spełnienie. O to ostatecznie w chrześcijaństwie chodzi. O to, żeby kochać. Tutaj właśnie dociera ten nasz strumień Bożego życia, tutaj znajduje swoje ujście. To jest ocean Bożej miłości, do którego ta nasza rzeka, z którą wędrujemy przez nasz fragment, tutaj dociera, tutaj wpływa. Na tym się kończy. Tutaj możemy się czuć rozczarowani. Niektórzy mogą stwierdzić, co i to wszystko naprawdę? Miłość i na tym to się wszystko kończy. Ja myślałem, że tu powiesz coś ciekawego, takiego, co zrewolucjonizuje moje życie, a tu miłość na końcu. A, czy to warto było słuchać tego kazania? Jeśli tak reagujemy na to wszystko, to tym bardziej warto wsłuchać się w słowa Jana Kalwina, który bardzo trzeźwo rozpoznał sytuację, jaka panuje w Kościele. Zobaczcie. Niezmienne pewne jest to, że zasadą życia jest miłość. I na to trzeba zwrócić szczególną uwagę, ponieważ wszyscy wolą wybrać niemal cokolwiek innego niż to jedno Boże przykazanie. Jak słuchamy o miłości, to stwierdzamy, że to pewnie będą jakieś frazesy i może warto już sobie to odpuścić, pomyśleć, co ugotuję na obiad. I to nas gubi, drogi Kościele. Bo my mówimy dużo o miłości, ale miłości nie rozumiemy, albo czasami miłości nie przeżywamy i nie praktykujemy. A dlaczego? No po części też dlatego, że nasza współczesna kultura sprawiła, że miłość jest takim wyświechtanym słowem, takim frazesem, jakąś taką sentymentalną karykaturą tego, czym miłość pierwotnie powinna być. Czymś, co Bóg zamierzył dla nas. Jakby ten plan Boży został zupełnie wypaczony przez współczesną kulturę, która czasami sprowadza miłość tylko do jakiegoś takiego ulotnego uczucia, które dopada nas w danej chwili i może zniknąć wraz z każdym kolejnym dniem. Ale kiedy ja mówię o chrześcijańskiej miłości, to nie mam na myśli czegoś takiego. Nie mam na myśli przyjemnych motylków w brzuchu. Nie mam na myśli sypiącego się z nieba brokatu w jakiejś komedii romantycznej. Mam na myśli miłość nie z tego świata. Miłość, która jest tą przemożną siłą, która istniała jeszcze przed założeniem świata. Zanim cokolwiek powstało, Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty, oni od zawsze darzyli się nieskończoną miłością. Od zawsze na zawsze kochali się w sposób doskonały. I to jest miłość, która jest niezniszczalną więzią. Miłość tętni życiem. W niej jest życie, ona jest właściwie tym życiem, o którym mówiłem wam na początku. Boże życie to Boża miłość między osobami Trójcy Świętej. I to wszystko przelewa się w Bogu aż z nadmiaru. Aż z nadmiaru i możemy wyobrazić sobie takie naczynie, w którym aż kipi ta miłość, która wycieka poprzez brzegi tego naczynia i skapuje na stworzony świat. I gdziekolwiek spadnie choćby kropla tej miłości, tam dzieje się coś dobrego. Tam dzieje się coś dobrego. I właśnie do takiej miłości, pełnej, obfitej, przelewającej się, Bóg nas zaprasza. Zaprasza ciebie i mnie, a zwłaszcza swoje dzieci, chrześcijan. Przeciwieństwem miłości jest nienawiść. To jest dokładny antonim tego pojęcia. Dlatego autor zaznacza, że ten, kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swojego brata, nadal jest w ciemności. Bardzo wymownie i tak obrazowo ujął to Orygenes z Aleksandrii, który powiedział, że jeśli ktoś czyni zło i nienawidzi swojego brata, to zgasił lampę miłości i dlatego chodzi w ciemności. Miłość powinna oświetlać naszą drogę. To ona sprawia, że jesteśmy w stanie widzieć. My często widzenie, poznawanie łączymy sobie bardziej z intelektem, z naszym umysłem, nie? A tu jest zupełnie inaczej ujęte. Bez miłości jesteśmy ślepi. Bez miłości nie znamy prawdy. Bez miłości chodzimy w mroku i nie wiemy, dokąd idziemy. Więc moim i twoim powołaniem jest coś innego niż nienawiść. Jak pisze Jan, ten, kto miłuje swojego brata, pozostaje w ciemności. A jak jest z miłością w twoim życiu, bracie i siostro? Czy pragniesz dla innych prawdziwego dobra? Czy pragniesz dla innych prawdziwego dobra? Bo tym jest miłość w chrześcijańskiej definicji. Tak jak mówiłem, nie jest to tylko sentymentalne uczucie, ale to jest stałe, niekończące się pragnienie dobra dla drugiej osoby, które oczywiście naturalnie przeradza się w czyn. Nie pozostaje bierne, nie pozostaje jedynie na poziomie pragnienia. Jest to bardzo trudne, na pewno. Sam muszę przyznać, że dla mnie jest to szczególnie trudne, bo to wymaga poświęceń, a ja wciąż znajduję sobie dużo pokładów egoizmu, o którym mówiłem na samym początku. I myślę, że niektórzy z nas przynajmniej też wiecie, o czym mówię, jeśli chodzi o wasze życie. Ale tutaj znów mam dobre wieści. Bo Bóg nie zostawia nas samych, nie zostawia ani mnie, ani ciebie, żebyśmy radzili sobie z tym sami. Podobnie jak w przypadku się tych Jego przykazań, których mamy się trzymać, także w przypadku kochania innych zachodzi to samo zjawisko. Nie jesteśmy zdani tylko na siebie. Bo kiedy pozwalamy temu Jezusowemu życiu płynąć w nas, tym szerokim strumieniem, będąc zupełnie na to otwarci, to łączymy się z tym oceanem Bożej miłości. Koniec końców On, będąc w nas, mieszkając w nas, wlewając w nas swoje życie, sam kocha w nas, przez nas, z nami. On kocha innych poprzez nas. I w tej miłości, musimy przyznać, Jezus nie ma sobie równych. Nie da się kochać bardziej, lepiej, wspanialej niż Jezus. Więc jeśli Chrystus mieszka w tobie, jeśli Jego życie wypełnia twoją duszę, twoje serce, wszystko czym jesteś, to będziesz kochać, będziesz w stanie kochać, a inaczej mówiąc, On będzie w stanie kochać w tobie, z tobą, przez ciebie. I przy okazji twoje serce będzie też leczone przez Niego, bo Jego miłość, jeśli przepływa przez ciebie, nie jest w stanie zrobić nic innego, jak tylko uleczyć ciebie całą, uleczyć ciebie całego i całe twoje życie. Tu wracamy do początku. Życie w światłości to życie w miłości. Życie w światłości to życie w miłości. Myślę, że już słyszeliśmy tę frazę, no właśnie, kiedy rozpoczynałem swoje kazanie. I w ten sposób zatoczyliśmy pewne koło. Ale nie do końca. Mam nadzieję, że nie było to tylko takie koło, że stanęliśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy na samym początku, ale że w toku tego procesu coś się w nas zmieniło. Że coś nas tknęło, że Duch Święty poruszył nasze serce w kierunku, no właśnie, życia w światłości, które jest życiem w miłości, kochaniem innych tak, jak Chrystus kocha innych. I mam nadzieję, że ten cały proces, przez który przeszliśmy wraz z tym Bożym strumieniem życia, które płynie ze źródła przez nasze serce, jeśli tylko jest uczciwie potraktowane wobec Boga i bliźnich i potem wlewa się w ten strumień, w ten ocean miłości, że cała ta droga zmieniła w nas postrzeganie świata, Boga, życia i życia chrześcijańskiego przede wszystkim. Dlatego, drogie siostry, drodzy bracia, zwłaszcza w kontekście świąt, które nadchodzą, życzę wam, żeby Boże Narodzenie stało się dla was czymś więcej niż tylko taką grudniową celebracją, jak to czasami bywa. Życzę wam, żeby stało się dla was bijącym źródłem nowego życia. Żeby Bóg, który stał się człowiekiem, podzielił się z wami swoim życiem. Bo to życie zmienia absolutnie wszystko na poziomie doświadczenia. Dlatego w te święta pamiętajmy, że życie w światłości, które mamy prowadzić, to przyznawanie się do swoich grzechów, to codzienne chodzenie śladami Pana Jezusa, to szczera miłość, która wylewa się z naszych serc na innych, tak jak Boża miłość wylewa się z tego wewnętrznego życia Trójcy na cały świat, żeby sprawiać dobro gdziekolwiek spadnie. Ale ostatecznie to nie my walczymy o wytworzenie w sobie nas tej miłości, tego życia, jak gdyby sami byśmy mieli gdzieś je w naszej małej manufakturze serca wykonać. To nie tak działa. Nie jesteśmy w stanie zrobić takiego życia w sobie, kiedy sami o tym postanowimy. Przynajmniej nie życia o takiej jakości. To sam Chrystus w nadprzyrodzony sposób staje się naszym życiem. Żyje w nas i przez nas. I to jest dobra nowina dla wszystkich, którzy chcą żyć w ten sposób. Którzy chcą żyć naprawdę. Powstańmy jeszcze i pomódlmy się, aby Boże życie rzeczywiście w taki sposób ujawniało się w naszej egzystencji, w tym, co jak prowadzimy swoje tu, to ziemskie, doczesne życie. I jeśli ktoś chciałby się pomodlić właśnie w tej intencji, to zachęcam do krótkich i głośnych modlitw jeszcze.